W Radiu Maryja kontynuujemy nasz temat podjęty w Telewizji Trwam na rozmowach niedokończonych w tej pierwszej części, jak również tego wieczoru, już ubiegłego wieczoru, przepraszam. I teraz po północy jest z nami ksiądz doktor habilitowany Stanisław Koczwara. Ja witam księdza serdecznie.
Witam serdecznie, ojcze.
Tej nocy. Dziękujemy, że ksiądz jest z nami i właśnie chce nam ksiądz dalej mówić o tym jubileuszu 600-lecia Polsko-Litewskiej Unii Horodelskiej, bo to też dla nas i historia jest nauką i też, żebyśmy wiele rzeczy zrozumieli, spróbowali właśnie też naszą wiedzę ubogacić i pewne rzeczy przez naszą wiedzę ubogacone zrozumieć, no i też pójść z tą mądrością w nasze życie. Więc dziękujemy za tą obecność. No i już długo i dużo nie mówiąc z mojej strony, oddajemy głos księdzu profesorowi.
Ojcze, tak pomyślałem, że będę miał jakby trzecią odsłonę tej audycji. No, ze względu na to, że nie zabiorę czasu radiosłuchaczom do wypoczynku, bo godzinę dłużej będziemy
dzisiaj
spać, także nawet jeśli skończymy o pierwszej, to jakby o 12 było.
Czyli wszystko...
Także mam ten przywilej, że mogę nadużyć cierpliwości radiosłuchaczy.
To nie jest nadużycie, ale nasza radość, że ksiądz profesor jest z nami. I Pan Jezus pobłogosławił tą zmianą, tą datą, że to dzisiaj akurat.
Tak jest. Tak jest. Święty Augustyn ujął pięknie i głęboko związek przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Prądy dziejów przenikają naszą duszę i krystalizują się w naszej samowiedzy. Obejmujemy przeszłość pamięcią, teraźniejszość odczuciem, a przyszłość przeczuciem, łącząc ogniwa dziejowego łańcucha siłą i pracą wewnętrzną w ogniu miłości i cierpień. Pokolenia po pokoleniach idą, jak płyną fale, a każde wykuwa swój żywot, wytwarza odrębny charakter i stanowi odrębny typ. Jesteśmy dziedzicami przeszłości, a twórcami przyszłości. Rozważając jubileusz 600-lecia Unii Horodelskiej, jako Litwini i Polacy, czujemy się spadkobiercami wielkiej dziejowej chwili, której myśl przywódców obu państw rozpięta została na krzyżu wielkiego zagadnienia, jak zjednoczyć dwa odrębne kulturowo narody. I ponieważ, ojcze, naszej audycji słuchają nie tylko Polacy, ale również i Litwini, a będą również słuchać później, to pozwolę sobie parę słów powiedzieć w języku litewskim, żeby udelektować również ich uszy, naszych braci Litwinów. Noriu pasakiti apie horodle susitarimo sześciu szimtu mietu jubilieju. Tukstantis keturi szimtej triliktu ju mietu spalio antra diena, mażo je horodle z givenwiete je prebugo, lietu vos irlenkios actowej, susirinko i seniej numatita suważawima. Atwikes karalius Vladislovas jogaila radociajał susirinkusius lęku irlietuviu ponus kartus ukunigaik szczowitautu. Paskuj było i szlejstas karalius irkunigaik szczoaktas. Svarbiausa horodle susitarimo akto reikšmetei jame iš reikšta ir i gyvendinta dviejų tautų vala susibroliauti tautų, kurios dar taip neseniai ejo viena prieš kitą, absoliučiai kitokios istorinės praeities, skirtingų kultūrų ir skirtingų būties sąlygų, apskritai skirtingo mentaliteto tautų. Vidinė išraiška buvo mintis sujungti tas dvi tautas, paversti vieningų elementų ne tik viešojo gyvenimo santykius, bet ir čia pritaikyta forma adoptuoti gimines, lenkų šlektos ir lietuvių bajorijos susibroliavimą. Jų svarbus ir patvarus vaisiai rodo, kad jis buvo svarbiausias neparkartojamas abiejų tautų netgi ir viso civilizuoto pasaulio istorijos įvykis. Galime iškelti klausimą, kas iš to dabar Lietuvai ir Lenkijai. Taigi šios dvi šalys turi žinoti, jog kadaise kartu, kurie abiejų tautų respublika, ir tuo Dievo libidiniu, kuris yra meilė, turi gyventi ir išviesti kitoms tautoms. Ja pozwolę sobie powtórzyć ostatnie zdanie w języku polskim. Mianowicie stawiam pytanie dla nas, Polaków i Litwinów, co dzisiaj Unia Horodelska dla nas oznacza. I otóż dla tych dwóch krajów oznacza to, że one powinny znać swoją historię, że kiedyś tworzyły wspólnie Rzeczpospolitą obojga narodów. I lepiszczem Bożym, którym jest On sam, miłość osobowa, powinny dzisiaj żyć i świecić przykładem tego życia w Chrystusie drugim narodom. I my już dwukrotnie zagłębiliśmy się w dzieło Unii Horodelskiej. Podczas radiowo-telewizyjnej audycji przypomnieliśmy znaczenie ogólnoludzkie Unii Horodelskiej na rzecz idei prymatu człowieka. W części radiowej pokazaliśmy jej wymiar chrystologiczny i personalistyczny. A teraz przyszedł czas, by powiedzieć o jej wielkim znaczeniu w historii dziejów Europy Środkowo-Wschodniej. Znaczeniu tak dalekim, że wrogowie wydali mu straszliwą walkę. A w ostatniej odsłonie tego naszego nocnego spotkania omówimy, jak spadkobiercy Unii, Polacy i Litwini, obronili i pomnożyli jej dzieło, i to w czasie, kiedy zdawał się unicestwiać jakąkolwiek myśl polityczną, bo w czasie zaborów. Słusznie w alegorii Unii Krewskiej artysta położył napis Zjednoczenie wieczne, bo rozpatrywana tylko w wymiarze czysto ludzkim jedność Polski z Litwą dobiegła kresu. Ale w wymiarze nadprzyrodzonym jedność obu narodów utkana z miłości jest odniesiona do przyszłości bez granic. Jest ona takim tak jednego narodu dla drugiego, które nie znosi żadnego ograniczenia w czasie i przestrzeni, które nie chce się pogodzić ze skończonością. Zwięźle to ujął poeta, gdy mówi: nie rozślubi żadna siła, co myśl Zbawcy ześlubiła. Nie my sami wiążem siebie, Duch nas Boży wiąże, bratni, w nim moc pierwsza, cel ostatni. Zatem braterstwo Polski z Litwą winno trwać, bo do każdego z narodów odnoszą się słowa Jana Eudesa: proszę cię, abyś pamiętał, że Pan nasz Jezus Chrystus jest rzeczywiście twoją głową, ty zaś jednym z jego członków. Chrystus należy do ciebie, tak jak głowa należy do ciała. Cokolwiek jest jego, zarazem jest twoje. Duch, serce, ciało, dusza, wszystkie władze i umiejętności. Masz się nimi posługiwać, jakby były twoje. Ty należysz do niego, jak ciało należy do głowy. Dlatego i on pragnie posługiwać się wszystkimi twymi władzami, jak swoimi. To wszystko, co do tej pory powiedzieliśmy sobie, przybiera jakąś formę przesłania dla przyszłych pokoleń, by wspólne życie budować na miłości osobowej, jaką jest Chrystus. O tym, że nic trwałego nie zbuduje się bez miłości, zweryfikowała noc zaborów, podczas której nasi wrogowie wsączyli jad nienawiści we wspólnotowe życie obu narodów. Wlano w nie niechęć do budowania razem cywilizacji miłości, jakiś rodzaj buntu ludzkiego lenistwa przeciwko wielkości wyboru do zadań, jakie w historii wyznaczyła nam opatrzność Boża. Był to zaiste dramat, bo historia zdawała się szeptać sercom Litwinów i Polaków: widzę w tobie wielkiego człowieka. co oni na to odpowiedzieli? Zrazu postanowiłem sobie dążyć ciągle do wielkości. Nareszcie znudziło mnie napięcie niezgrabne przyrodzonych władz przerabiania ciągle nicości na wielkość olbrzyma. Fragment ten z dramatu Juliusza Słowackiego Chorsztyński przytoczyliśmy już kiedyś w audycji o duchowym obliczu Konfederacji Barskiej. My dzisiaj dalej odrzucamy to wybranie. Traktujemy je co najwyżej jako przeszłość z lamusa historii, bo nie chcemy się przyznać, że kieruje nami lenistwo. Zapominamy, że odrzucając swoje wybranie do zadań bożych jako zbyt wymagające, buntujemy się jako narody przeciwko własnej istocie. Kiedyś za podstawę życia jako narody wzięliśmy wiarę w Chrystusa, a dziś za podstawę porządku publicznego bierzemy niewiarę. I dlatego społeczność dzisiaj staje się zrozpaczona, naznaczona smutkiem, uciekająca od Boga, pozostając tym samym w sprzeczności z samej sobą. Szczególnie dziełu adopcji rodowej wydał śmiertelną walkę zaborca. Czynił to między innymi przez opracowanie ustawy o pozbawieniu jak największej rzeszy szlachty herbu. Przez to uczynił z kilkuset tysięcy rodzin szlacheckich, czyli ludzi wolnych, niewolnych. Na Kresach było ich 410 tysięcy. Stali się oni tak zwanymi jednodworcami, czyli zrównanymi w sytuacji prawnej i bytowej z chłopstwem ukraińskim. W samym królestwie było ich 100 tysięcy. Zwłaszcza Rosja oczerniała ile tylko mogła dzieło Unii Polsko-Litewskiej, a w praktyce podjęła się trudu całkowicie odwrotnego do chorodła, mianowicie czynienie z ludzi wolnych obywateli poddanych niewolników. Zresztą zgodnie ze swą naturą cywilizacyjną. A jednak upadła Rzeczpospolita nie przestała istnieć jako duchowa rzeczywistość i wobec zaborcy okazała się w sercach i czynach jej dzieci nieugiętą. Dowodzą tego obchody rocznicy Unii Chorodelskiej w XIX wieku. Były one jakimś dążeniem, pragnieniem, tęsknotą, wreszcie wołaniem do Boga, by znowu oprzeć budowanie wspólnego, rozgrabionego domu ojczystego na miłości i by On wsparł te wysiłki. Echo tego znajdujemy w słowach poety: przywiedź króle i mocary, żeby z nią mówili, a zobaczysz, czy ty jary, przed którym uchyli. Józef Piłsudski, znający jak mało kto te słowa, w swoim znakomitym dziele o powstaniu styczniowym, o tamtym pokoleniu, pisze, że w duszach polskich istniała żywa, trwała granica przynależności państwowej ludzi do Polski, choć jej jako państwa nie było. To poczucie stanowiło wówczas życie wewnętrzne, siłę, jaźń ludzi bez względu na to, czy byli za powstaniem, czy byli przeciw niemu. Świadomość ta była podstawą ówczesnych dusz ludzkich, której następnemu pokoleniu już zabrakło. I na potwierdzenie tych słów przytacza wydarzenie, jakie miało miejsce 10 października 1861 roku na polach Chorodła, a które wpisało się w cały trud powstańczy XIX stulecia. Wtedy doszło do podpisania, wbrew rzeczywistości zaborczej, Unii Polski, Litwy i Rusi. Opowiedzmy w skrócie o tym wydarzeniu słowami naczelnika odrodzonego państwa polskiego. W dzisiejszej niepodległej Polsce o Chorodle się zapomniało. Natomiast w owych czasach pamięć dawnej Polski była daleko silniejsza i akt Unii Chorodelskiej był niezwykle czczony. Urządzono manifestację wbrew zakazom rządu ówczesnego. Na polach chorodelskich zebrało się mnóstwo ludzi, którym starano się udowodnić, że ziemie Rzeczypospolitej Polskiej pozostały nadal jakongiś złączone. Punktem kulminacyjnym było usypanie małego kopca i postawienie na nim krzyża. Dokonano tego w obliczu artylerii i mnóstwa wojska rosyjskiego ściągniętego dla przeszkodzenia tej manifestacji. Oczywiście nie mogło zabraknąć sprawowania najświętszej ofiary. O tym, co działo się w ludzkich duszach podczas jej sprawowania, tak pisze uczestnik tego wydarzenia, powstaniec styczniowy Marian Dubiecki. Gdy podczas podniesienia wyniosła postać kapłana hostię, uniosła ku górze i tak ją dłuższą chwilę trzymała, pieśń ust i piersi w przestworzach zamarła, śpiewały jeno wśród ogólnej ciszy dusze owych tysięcy, a łkały serca. Po mszy świętej były przemowy. Chwila wielkiej dziejowej przeszłości w początkach XV wieku i chwila ówczesna na tychże polach chorodła święcona dostarczały wspaniałych tematów dla mówców. Wrażenie przemówień było wielkie, gdy zaś jeden z mówców wezwał do podpisania manifestu, w którym oświadczono, że protestują przeciw rozdarciu społeczeństwa, rzucono się tłumnie do podpisów. Miano chwilowe złudzenie, że to, co zdziałały dziesiątki lat i moc niezmierna klęsk, już nie istnieje. Szły zastępy po kilku lub bodaj samo wtór czy samo trzeć do podpisu z różnych województw i ziem. My z Nowogródzkiego, wołano z Nowogródzkiego, i przeciskały się przez zwartą masę podlasiaków i sandomierzan promienione młodością w kontusiki przybrane dziarskie postacie sąsiadów kolebki Mickiewicza. My że Żmudzi, wołano z innej strony, i sunęli do podpisów Żmudzini. A ja spod Gdańska, tu jestem, w tłumie wołał tokarski ziemianin z Pomorza, ówczesny poseł do Sejmu Pruskiego, i kładł swój podpis. I tak szli z owej różnobarwnej masy zalegającej ścierniska pól horodelskich jednostki i grupy z ziem dalekich, od dawna rozjednanych, w których już zapomniano, z jakich to części ta prastara ich macierz się składała. By zapamiętać to wiekopomne wydarzenie, opowiedzmy je nieco szerzej słowami Marii Konopnickiej. Najpierw o samej idei zebrania się w Horodle. Żywych płomieni zajęły się duchy jak iskry, kiedy w tajnym padłszy lochu pełgają i tleją, nim rzucą wybuchy zduszony ziemi dech i piorun prochu, a choć nie było wodza ani godła, wiedzieli wszyscy hasło do Horodła. Przypomnijmy, że rosyjski zaborca w celu przeszkodzenia wydarzeniu zmobilizował kilka tysięcy wojska, więc uczestnicy mieli podjąć odważną decyzję. Rada stanęła na tem, by iść śmiało z krzyżem. Śpiewaniem pieśni jak chów Boży wojsko się będzie rozstąpić musiało i wolną drogę do Buga otworzy, a nie to padniem za ziemię ojczystą, wołając jak niegdyś wołano pro Christo. Teraz oddajmy słowami naszej pisarki sam trud pielgrzymi ze wszystkich stron rozdartego kraju. Szli delegaci, kontusze, żupany, czamary, świtki, kapoty, siermięgi, a każdy jakby za drużbę przybrany mirtu gałązkę miał i białe wstęgi, bo też weselny dzień był, gdyż ślubiono na nowo stare zaburze z koroną. Czas krótki, ale pamiętny na wieki. Tymczasem wszystko wrzało, Bóg do Boga, Unia, Ruś, jakby nagle za tej rzeki, z tego zaburza zabłysła nam druga ojczyzna, jakaś nowa Polska, cała wolna, z wiekowych więzów zmartwychwstała. O tym, co działo się podczas sprawowania najświętszej ofiary, tak mówi wiersz. Tymczasem ołtarz ustawiono polny, msza była cicha, jak przed bitwą bywa, chorągwie czoła zniżone w pokłonie przed Sanctissimum wzniosły, widok nowy, ile ziem, ile województw w Koronie, w Litwie, na Rusi, tyle nam nad głowy proporców szumi, szumią godła, znaki, archanioł, pogoń, orły, nasze ptaki królewskie. I dalej, a w chorągwianym już ksiądz czytał szumie akt odnowionej unii od ołtarza. Lud dech wstrzymywał, a ksiądz czytał: siłą zbrojną otoczeni przed wylotami działu śmierci proga, stwierdzamy unię w ziem dawnych przestrzeni, protestujący tu w obliczu Boga i ludów przeciw gwałtowi rozbioru. Amen! Krzyknął krzyk buchnął. Ksiądz czytał: wszystkie ziemie pospolite i województwa pieczęcie swe kładą. Zaczął, za czym się chybnął tłum, ruszyły posły ku ołtarzowi dostojną gromadą, a wkoło szmery szły i w okrzyk rosły: Gdańsk, Malbork, Smoleńsk, Inflanty wołano. Poseł kładł pieczęć i zginał kolano, na Ewangelii oparłszy dwa palce. Wtem ksiądz wzniósł ręce, zapłysnął akt biały w słońcu jak hostia, z szumem się zniżyły proporce, głowy, a jasne hejnały dzwonów zza Buga daleko gdzieś biły, aż nagle z obu stron buchnęło rzeki: Boże, coś Polskę przez tak długie wieki. Oto źródło naszych powstań narodowych. Rzeczpospolita duch, obecna w postawie redaków walczących o przywrócenie jej ziemskiego ciała. O tym duchowym procesie genialnie powiedział Mickiewicz, że pewna Rzeczpospolita jest zawsze i wszędzie, chociaż państwem na ziemi nie była, ni będzie. Warto zapamiętać, drodzy radiosłuchacze, ten pasus, bo przyjdzie nam do niego podczas naszych rozważań jeszcze powrócić. Ale jej nie wystarcza, by wskrzesła. Ona, będąc jeszcze pozbawiona struktur państwowych, tworzących jej ziemskie ciało, już śle przesłanie do przyszłych pokoleń, które je posiadają, by poniosły ją w świat jako wzór i trwały budulec życia państwowego. Węże ona zdepce nogą liliowej białości i przed Panem nieubogo zabłyśnie w miłości. I mówi to współczesnemu pokoleniu, które gardzi przeszłością i do lamusa historii odstawia rzeczy wielkie i żywe, wyrosłe z ducha narodu, i woli raczej wierzyć tym, co tuczą ludzi polskich na karmne bydło, by sami wtedy tłuste szyje oddali w jarzmo wrogów ojczyzny. Gorzką prawdę mówi o nas Józef Piłsudski. Zbyt głęboko sięgnęła trucizna w duszę polską, ażeby można przypuszczać, ażeby odrodzić się w jednej chwili mogła. Polska na zdrowe drogi wejść nie będzie w stanie, nim pokolenie niewoli po II wojnie światowej nie wymrze. Póki co jego spadkobiercą szydzącym dziś z naszej chlubnej przeszłości i usiłujących Polskę zniewolić winniśmy przypomnieć za Krasińskim: a kto wlał w ducha twego mowę polską, a kto siłę czynów, czyś ty z przyszłości się urodził? Czemże więc ty, choć bez ojców imiennych, jeśli nie synem matki Rzeczypospolitej Lackiej? Mów mi, co byś ty mógł mówić na ziemi i czem kłamać, i czem zdradzać, i czem sprzeniewierzać się przeszłości, gdyby ona właśnie wszystkiego ci nie była dała? Niewdzięczniku, kto by głosu twego za ludem słuchał, czy śród twoich własnych, czy śród obcych, gdyby nie chrobrych miecz, Jadwigi niepokalaność, Zygmuntów mądra miłość, Batorych hart, Zamojskich rzymska cnota, Żółkiewskich zgon, Czarnieckiego żywot, Sobieskiego trud i europejski czyn. Nicości bez nich, czemu powstajesz ty na nich? Czemu się targasz na wiekopomne i niezagubialne, na to, z czegoś ty sam, na to, bez czego i kroku jednego postawić, i słowa jednego wyrzec nie zdołasz, na powietrze piersi twoich dziejowe. Wiedz dalej, jeśli błogosławieństwo Pana z tobą, naród twój, lecz nie odnaradawiaj go, jak czynią okrutniki, co go rozebrały, nie bądź czwartym katem do trzech onych przydanym przez piekło.
Za mały, zapragnęłam miłości. Zapragnęłam miłości, zapragnęłam miłości, zapragnęłam miłości nieśmiertelnego.
Godzina 34 minuty po północy. Jest z nami ksiądz doktor habilitowany Stanisław Koczwara. Dzisiaj rozmawiamy o jubileuszu 600-lecia Polsko-Litewskiej Unii Chorodelskiej. I księże profesorze, jeszcze jedna część, bo nam się dobrze tego słucha i chcemy dalej ubogacać tą naszą wiedzę, więc prosimy.
Dobrze. Jesteśmy w szczególnym roku 2013, bo to nałożyły się w nim na siebie dwa jubileusze. Jeden głoszący triumf myśli politycznej obu narodów w Unii Chorodelskiej i drugi wieszczący klęskę zamierzenia wybicia się na niepodległość w powstaniu styczniowym. 150 lat temu tak ułożyły się dzieje nasze wspólne, że mogliśmy słowa władców, panów narodów wypowiedziane w akcie Unii Chorodelskiej zrealizować i to w zapasach z tymi, którzy rozgrabili i zamordowali wiekopomne dzieło unijne. To właśnie w noc zaborów były krwią serdeczną pieczętowane słowa: przyrzekamy w dobrej wierze i zaręczamy honorem, bez żadnego podstępu i zdrady, iż korony Królestwa Polskiego nie chcemy nigdy opuścić, a wręcz przeciwnie, chcemy troszczyć się o jej chwałę, pożytki, godność i sławę, a ją samą i wraz z nią przed wszystkimi nieprzyjaciółmi i wrogami strzec, bronić po wieczne czasy w przyszłości. A ze strony Polski znój powstańczy potwierdzał słowa miłości skierowane do Litwinów. Im właśnie z mocną wiarą i niezmierną obietnicą niniejszym pismem przyrzekamy z całą mocą i ze wszystkich sił stać przy nich przeciw wszelkim atakom oraz bez podstępu i zdrady wspierać ich w potrzebie, a o ich powodzenie, korzyści, pożytki i wspólne dobro jako swoje własne przez korzystne i godziwe działania zabiegać. A na świadka wypełnienia tych słów chciały mieć oba narody samego Zbawiciela, bo stwierdzały, przy których konstytucjach mocnie, obopólnie i stale stojąc, w słodkości wiary i wnętrznościach Pana Chrystusowych, wieczną i nigdy nieodmienną będziemy chować jedność. W świetle tak widzianej realizacji jedności mamy prawo snuć następującą refleksję. Gdyby dziś powstali ludzie z ducha Jagiełły, Witolda, świętej Jadwigi, pani Wawelskiej, promotorki Chorodelskiej Unii, czyż nie wezwaliby Polski i Litwy do porzucenia struktur Unii Europejskiej wiodących nieuchronnie na drogi historycznego zatracenia, a tworzenia historii podług Bożych przeznaczeń? Czyż nie wybrzmiałyby w sercach Litwinów i Polaków słowa Chrystusowe: Polsko i Litwo, zostawcie grzebanie trupów trupom, a wy pójdźcie za mną. I rozwijając tę myśl, czyż nie sięgnęliby do wspólnego trudu zmagań o wolność podczas nocy zaborów i nie tylko, że nie potępiliby je jako przynoszące hańbę obu narodom, ale potraktowali jako chlubne i dające siły Boże. Polak i Litwin mógłby wówczas wejść w głębię swych dziejów, w siebie, w swoją duszę, by usłyszeć, jak brzmią mu żywo słowa wieszcza i, co najważniejsze, uwierzyłby im i realizował w historii. Mówi wieszcz, bo tobie, człowiecze, we dwójnasób ideału się dostało. Francuz, Anglik, Niemiec po połowie tylko Boga czują, nie dotykają ran Jego co dzień w męczeństwie narodu. Oto skarb twój. Co klejnotu w nim, co boleści, co ofiar, co zasług, co wspomnień, co nadziei, co nieśmiertelnych rządz. nie dosyć rzeci? Będziesz, że mi jeszcze błąkał się po manowcach za ognikami? Będziesz mi kwiatki zbierał po gajach i tracił czas i trwonił moc, kiedy w bór iść trzeba ogromny, ciemny po skale w górę, śród mgły, skarb ten krzyżowy dźwigając i krwią własną przytrzymując u głazów, by nie odpaść w dół? Już ci, co w noc zaborów podpisali na polach Chorodła Unię Trzech Narodów, a 2 lata potem w powstaniu styczniowym potwierdzali ją krwią swoją, wiedzieli, że Rzeczpospolita wymarzona to nie zarażona chorobą złotej wolności, będącej często w praktyce samowolą, ani nie ciasna, chłopska, widząca tylko swoje podwórko. Wolność w Polsce będzie inna, nie szlachecko-złota, nie słomiana wolność gminna od płota do płota. Ona ma być Chrystusową, rozpiętą na krzyżu historii, pielęgnującą w tym swoim życiu historycznym wiarę, nadzieję i miłość. Te 3 siostrzyce boskie, które sprawiają, że Polska i Litwa są sobą. Więc najpierw krzyż, bo 2 ramiona orła krzyża, co spodem jest z roli, górą k niebu się przybliża przez to, co go boli. A potem żyć z wiary. A przez rolę czyni wiara, bo rzucasz nasienie i już Bóg się o nie stara, by miało korzenie. Następnie z nadzieją patrzeć w przyszłość. A przez pewną swych kolei, choć w górę podrywa chrześcijańską moc nadziei, wolność się zdobywa. A przez miłość najbardziej się korzysta z łask krzyża, a przez miłość dobrej woli narodu stróżowie, co nie z roli ani z soli, lecz ściernia na głowie. I wtedy dopiero Polska i Litwa stają się wolne i na szczyty życia ziemskiego się wznoszą. Wolność jest to wszechużycie, wszechpotęgi bytu i dlatego to widzicie, że zawsze u szczytu. Trud wyśpiewania hymnu o miłości obu narodów myślą i orężem staje w poprzek tym wszystkim, którzy dziś po 150 latach usiłują tworzyć ustawy przeciwne prawu Bożemu, a tym samym godzące w godność poszczególnego człowieka i całego narodu. Poeta nazywa rzecz po imieniu, jednocześnie ostrzega, czym się kończą takie poczynania. Lecz kto świętych praw morderca, świętość sam utraca i z wolności się wszech serca w niewolę powraca. Dziś wrogowie człowieka wyrosłego z kultury basenu Morza Śródziemnego świadomie czynami swymi znowu dążą do tego, by w Europie i w świecie panowało prawo samej ludzkiej woli zrodzone, bez związku i zgody z wolą Bożą, i by to prawo rządziło człowieczym losem. Podobnie i przywódcy naszych państw mają czelność głosić wobec katolików, że nie można życia publicznego oprzeć na prawie Bożym, bo są różne prawa Boże. Nic nowego pod słońcem. Już za czasów Chrystusa rzymscy mędrcy nazywali ścisły związek polityki z chrześcijańską miłością ciemnotą, a samych chrześcijan darzyli imieniem Lucifuga Natio. Więc specjaliści odrobienia błędów ortograficznych w jednym zdaniu dołączają się do tych głosów mędrców niby europejskich, potępiających i wyśmiewających niespaczoną prostą prawdę, niedopuszczającą rozdziału między prawem Bożym w niebie a prawem ludzkim na ziemi, uznając ją za niedołężność. Tym samym de facto nie mogą być nazywani chrześcijańskimi przywódcami. To nie jest bez znaczenia, bo skutek tego taki, że Polska i Litwa są dzisiaj podobne do niewinnego człowieka otoczonego mnóstwem rozbójników, którzy w jednym z nim europejskim więzieniu myśli politycznej zamknięci, nie mogąc zasad jego pojąć, zgodnie zaprzeczają prawu Bożemu i z czasem i temu człowiekowi serce i rozum pomieszają. Więc przynajmniej my, w mnogoludnej rodzinie ludzi zdrowomyślących, a zwłaszcza w Radio Maryja, cierpmy, nie przystawszy w głębi sumienia na rozdział polityki ziemskiej od wiecznego pomysłu Bożego, mając niezłomną nadzieję, że zwyciężymy. I jeszcze jedno pytanie, nasuwające się jako podsumowanie tej ostatniej części naszych rozważań. Dlaczego wspominamy Unię Chorodelską, wydarzenie sprzed 600 lat? Wszak jej twórcy leżą od wieków w grobach, a sam akt Unii zapomniany zupełnie w historii. I oto nagle nie tylko mówimy o tym wydarzeniu, ale czynimy znacznie więcej. Puszczamy w świat przesłanie, że ona nic nie straciła ze swej aktualności. A zatem dwa bratnie narody mają ją zaproponować jako nową Magna Carta Libertatum Europy. I pozwólcie, drodzy radiosłuchacze, że na koniec odpowiem słowami wieszcza. Bo i nieme zmarłych słowo w pomniku lub czynie, bo i przeszłość jednakowo z przyszłością tam płynie.
Księże profesorze, dziękujemy i zapraszamy do telefonów, do właśnie jeszcze mamy parę minut. Chcielibyśmy wykorzystać obecność tutaj księdza i
bardzo
też,
proszę.
I właśnie i też, że tak wiele tutaj usłyszeliśmy.
Ale ostatnie słowo należy do mnie, ojcze, tak.
Tak.
Dwie minutki mi dać.
Oczywiście, oczywiście będziemy tutaj radzi na słowo księdza jeszcze i za chwilę już odbieramy telefon.
Bardzo proszę.
I mamy ten telefon, już prosimy bardzo, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Paweł z diecezji płockiej, szczęść Boże obu księżom.
Szczęść Boże.
Ja chciałbym tutaj swoje skromne zdanie tutaj powiedzmy w tej sprawie wypowiedzieć, mianowicie jeżeli celem Unii jest osiągnięcie takiego optymalnego zespolenia narodów, to Unia Chorodelska wytyczyła sposób realizacji tego procesu i można powiedzieć, że w sposób taki bardzo mądry, oparty na mądrości Bożej. Jednak czy ksiądz spostrzega coś takiego, czy w tym, powiedzmy, zamierzeniu uwzględnia się charakter, bo chodzi o narody, ale czy uwzględnia się charakter tego narodu, jego różnorodność, czy tylko ewentualnie uwzględnia się plany, zamierzenia inicjatorów tego procesu, bo te chlubne założenia, aby łączenie następowało w imię Chrystusa, moim skrajnym zdaniem nie uwzględniają bardzo ważnego elementu w nauce Chrystusowej, który brzmi, jeśli chcesz. I tutaj szanse powodzenia tego zamierzenia widzę w tym, że nastąpi rezygnacja z takiej, powiedzmy, postawy paternalistycznej z większą dozą pokory, no bo to są te znamiona miłości, które tutaj, powiedzmy, których zabrakło i w jaki sposób tutaj to może zostało w tym procesie taką, powiedzmy, stało się, powiedzmy, komplikacją. I to tyle moje pytanie, jak ojciec się do tego odniesie, ksiądz profesor. Dziękuję, szczęść Boże.
Dziękujemy, pozdrawiamy.
Ojcze, pięknie pan, myślę, trafił w sedno w ogóle istoty Unii między, powiedzmy, dwoma państwami. Myślę w tej chwili o Polsce i o Litwie, bo z Europą to jest jeszcze dalsza sprawa. Mianowicie nie ma Unii tam, gdzie nie ma zgody jednej ze stron. Jeśli nie ma, to jest to doktrynerstwo. Musi być zgoda obu stron. Konkretnie, musi chcieć Litwa i Polska być w jedności. Wtedy chciały i dlatego można było Unię Chorodelską wprowadzać w życie. Tę zasadę oparcia się na Chrystusie na skalę. Ale gdyby jedna ze stron nie chciała, już by nic z tego nie było. Także oczywiście, jak mówi tak no, ta piosenka piękna nasza, do tanga trzeba dwojga. Naprawdę, to jest prawda. Także dziękujemy za ten głos, bo on jest bardzo trafny. Musi być zgoda obu stron, czy musi być zgoda również na to lepiszcze Chrystusowej miłości w Europie, jeśli ona rzeczywiście ma być autentyczną jakąś unią taką, a nie jakimś listkiem figowym, powiedzmy, dla Germanii, dla Niemców.
Mamy telefon kolejny, dziękujemy, prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
No, witam w tej darowanej godzinie, jak to ksiądz profesor powiedział, ojca Marka i księdza Stanisława.
Witamy.
Ja myślę, że trzeba tutaj konkretnie odpowiedzieć na to pytanie, które w tej części trzeciej ksiądz profesor postawił, czyli na czym polega ta właśnie świeżość po 600 latach misji świętej królowej Jadwigi, bo w efekcie tej dynastycznej wtedy no tego mariażu powstała ta właśnie jagiellońska dynastia. I ja tutaj z pozycji świadka, dlatego że gdzieś tam w połowie lat 70. poznałem ówczesnego biskupa Krakowa, kardynała Wojtyłę, i on wtedy nas młodych jakoś tak przybliżał do postaci świętej królowej. Później byłem na błoniach krakowskich, kiedy niemalże z łzami w oczach mówił, że 600 lat czekała się Jadwigo na tą właśnie, na tą uroczystość. I też miałem łzy w oczach, dlatego że przypominały się te czasy, kiedy właśnie jako młodzi uczestniczyliśmy w spotkaniach tam na Franciszkańskiej 3. Wcześniej byliśmy na Wawelu przy sarkofagu Jadwigi. I przypominam sobie taką osobistą rozmowę któregoś razu na spotkaniu. Spytał mnie kardynał Wojtyła, dlaczego ja przyjeżdżam. Wcześniej jakoś tam nazwał nas, bo byliśmy młodzieżą z Gdańska, która tam dość regularnie jeździła do Krakowa. Mieliśmy takiego duszpasterza, który już nie żyje, księdza Dułaka, Kaszuba. I jakoś tak się okrutnie lubili, bo tam się mówiło, że Kaszubi i górale to właściwie są prawie jedno, bo to są ci. Kiedyś ksiądz Józef Tischner to też tak właśnie opowiadał żartobliwie, że są ci górale, którzy nie zabrali się na statek do Baltimore. No ale pytał mnie, dlaczego ja z Gdańska przyjeżdżam tutaj do Krakowa. Więc ja mówię, że ja pochodzę z archidiecezji wileńskiej. Być może moi przodkowie, gdyby nie misja właśnie jagiellońska, to by trafili w Jasyr, byłby muzułmaninem czy prawosławnym, bo tak jestem katolikiem. Później dalej jakoś się zainteresowałem, nie jestem historykiem, ale zainteresowałem się właśnie z pozycji wiary. Tym moim pochodzeniem mi się okazało, że to było swoiste wyznanie wiary przed Wojtyłą wtedy, bo rzeczywiście pochodzę z Wołochów. Już właściwie rodziny żyły nie kultywując tradycji, chociaż gdzieś tam podzwonne było, że z Kniaziów, że i tak dalej. Się okazuje, że właśnie Jadwiga Królowa nas wzięła jako Wolochów z Rusią Halicką. Wiadomo, że wtedy tam Władysław Polczyk był przeciwny, ale jakby spadek po Aldonie Gedyminy Wyczównej, po Kazimierzu Wielkim. No i Ludwik Węgierski wtedy właśnie nobilitował Wolochów. Mamy herb czyli tam no, orzeł. To ziemia halicka też ma orła w herbie. I teraz ja, co to ma do tego kontekstu właśnie tej Unii Rodelskiej, bo to było już 14 lat po śmierci Jadwigi. Wiadomo, że Jadwiga miała bonifację, wiadomo, że ten ród Andegawrenów no, bronił papiestwa, więc nawet przecież papież się wybierał na chrzest. No nie, już nie było możliwości, bo wiadomo, że umarła i córka, i matka. I teraz jeszcze, że wiem, że już niewiele czasu mamy, ale jest taka przesłanie Ojca Świętego na 25. rocznicę pontyfikatu w Rzymie, kiedy Ojciec Święty mówił do Polaków wtedy w kontekście właśnie przystąpienia do struktury narodów Europy. Mówił, że nie mamy jakby mieć kompleksu do Europy, bo nieraz Europie więcej daliśmy niż Europa nam. I odłożył tekst i powiedział coś takiego, że można by tu użyć skrótu, że jeżeli jednoczenie Europy, to według hasła od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej. No wiadomo, że Unia Lubelska była na 150 lat po Horoderskiej, ale generalnie to jest właśnie ten styl. Jeżeli teraz Litwa ma tą prezydencję, to powinna właśnie przypomnieć sobie te słowa Ojca Świętego z tego 25-lecia pontyfikatu, ale i no i to jakoś właśnie w tym duchu zacząć myśleć, a nie tylko z tego poróżnienia, które no, od carów przez bolszewików jakoś tam nas kłócili. Na koniec jeszcze pozdrawiam tutaj księdza profesora, w tej chwili kolegów, kapłanów, tam księdza Naumowicza, Aszkiłowicza, następcy księdza Józefa Obrzymskiego, który obu znam.
Tak jest.
Później Naumowicza z
Taboryszka.
I Stańczyka, no, bo ksiądz Stańczyk tam, Panno Krepsz, który ja tam miałem taki tam dość intensywny z nimi kontakt już do tej pory. To, szczęść Boże, wszystkiego dobrego księdzu życzę i tam na tej niwie wileńskiej jakichś sukcesów i może faktycznie ten duch świętej Jadwigi Królowej jakoś natchnie i w tej prezydencji może coś konkretnego też dla tej Europy na wzór chociażby była taka przecież tam w Turgielach i okolicy Brzostowski Paweł, prawda? Więc to jest ta właśnie wcześniej niż Konstytucja 3 maja to się stało, że nastąpiło to uwłaszczenie i tak dalej, ta Rzeczypospolita Pawłowska. To tyle. Z Panem Bogiem.
Dziękujemy, z Panem Bogiem, pozdrawiamy serdecznie księże profesorze.
Ojcze, dziękujemy za tę piękną wypowiedź. Ja tylko mogę zaakceptować. I tyle.
Cieszymy się. Powoli te 4 minuty, godzina pierwsza. Czas na podsumowanie.
Dobrze, ojcze, tak postaram się zgrabnie to zrobić. Nasze rozważania o wspólnych dziejach polsko-litewskich mają niepospolity ciężar gatunkowy. Ideałem dla prezentującego je jest, by niosły one ów niepospolity ciężar gatunkowy, z którym on się utożsamia. W przekonaniu autora tych rozważań to Rzeczpospolita, o której Mickiewicz powiada: pewna Rzeczpospolita jest zawsze i wszędzie, chociaż państwem na ziemi nie była, ni będzie. I zastanówmy się, mili radiosłuchacze, wspólnie, co to dla nas znaczy, to słowo Mickiewicza. I pozwólcie, że przy próbie podpowiedzi będę posiłkował się słowami wybitnego rektora Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, Mariana Zdziechowskiego. Otóż dla wielu naszych rodaków dzieło Unii Horodelskiej skonało pod bezlitosną kosą czasu i marnych pokoleń. Ale dla człowieka, którego dusza jest ową pewną Rzeczpospolitą, obecną zawsze i wszędzie, dzieło unijne jest jak kwiaty skoszone maja, które wraz z tchnieniem śmierci wydają z siebie woń ożywczą i poją nią osierocone pustkowie duszy. A porywając w błogosławiony kraj przeszłości, napełniają ją niezmiernym pragnieniem jakichś natchnień światłych, które i zastąpić by zdołały pogrzebany sen naszej wielkości i pozwoliłyby czystą wonią Ducha swego znużone nasze dusze pokrzepić. Dziękuję.
Dziękujemy, księże profesorze, za tą ucztę historyczno-literacko-duchową, przybliżania nam tego wydarzenia właśnie jubileuszu dzisiaj i tamtych wydarzeń sprzed 600 lat Unii Horodelskiej, Polsko-Litewskiej. Ja przypomnę, że naszym gościem był ksiądz doktor habilitowany Stanisław Koczwara i o tej oto właśnie Unii rozmawialiśmy. Dziękuję, księże profesorze, za ten czas. Jak ksiądz mówił, że radiosłuchacze nie stracą, tak to jest. Ksiądz profesor też nie straci, bo ta godzina zaraz zostanie oddana w nocy. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Dziękujemy jeszcze raz za obecność. Wszystkiego dobrego dla księdza.
Dziękuję bardzo.